Witamy Państwa na oprowadzaniu kuratorskim. Ja nazywam się Małgorzata Kuciewicz, to jest Sarmen Beglarian i przedstawimy Państwu wystawę.
Wystawa Jacka Tamińskiego pod tytułem Makroformy została zorganizowana w Zachęcie wespół z Fundacją Polskiej Sztuki Nowoczesnej. My jako kuratorzy wybraliśmy prace, które wydają nam się charakteryzować w najbardziej ciekawy sposób twórczość tego architekta. Jacek Damiński jest niezwykłą postacią. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, jak również Politechnikę Warszawską. I pokazujemy tutaj na wystawie dwa jego dyplomy. Mamy tutaj ilustrację dyplomu pana Jacka na Akademii Sztuk Pięknych. Jest to powierzchownia zmienne przekrycie. To jest z 1961 roku. Mniej więcej chodzi o to, że to ma być przestrzeń nad człowiekiem zmienna. Bo również podobnie jak tutaj mamy nad tutaj, jak stoję pod tą instalacją. Generalnie ten motyw zmienności, ten motyw przestrzeni, który jest nad człowiekiem, który się zmienia, zobaczymy również w następnych salach, ponieważ to jest motyw, który cały czas jego interesował.
Dla pana Jacka, i to chcieliśmy też pokazać na tej wystawie, najważniejsze jest doświadczenie przestrzeni, czyli proszę się nie bać tej mechanostruktury i rzeczywiście to daje super efekt, jak się wejdzie w jej przestrzeń. Ja tylko powiem, że ten dyplom, który może jest taki bardzo techniczny, przybliży nam w wykładzie 8 grudnia polska badaczka pracująca w Instytucie Freya Otto, Instytucie Lekkich Struktur, i ona da wykład na temat kontekstu tej pracy, na ile ona wybiegała w przyszłość i na ile ona jest aktualna. Więc zapraszam Państwa, to będzie 8 grudnia tutaj w Zachęcie. Natomiast jakby może szerzej o tej sali. Pan Jacek tą salą chciał oddać trochę, a raczej wejść w dialog z dwoma bardzo ważnymi postaciami dla niego, i wytypował, żeby właśnie w tym takim fragmencie powierzchniowo zmiennej struktury, którą tutaj przeinterpretował na nowo i własnoręcznie zbudował. Proszę zobaczyć ten detal. I wytypował dwie prace. Możemy tam może przejść kawałeczek, bo ten dialog odbywa się przede wszystkim tutaj. Tutaj mamy strukturę wiszącą numer 2 Katarzyny Kobro, rzeźbiarki, która dla pana Jacka Damińskiego była właśnie bardzo ważnym, jakby ważnym odniesieniem w jego całej twórczości. Jak widzimy, jest to taka rzecz, która odchodzi od bryłowej rzeźby i mówi właśnie o doświadczaniu przestrzeni, oraz ucho Lecha Tomaszewskiego, mistrza pana Jacka, który mu w tym dyplomie pomagał i był takim, no, taką postacią, która go mocno inspirowała przez całe życie. To ucho jest ważne, dlatego że jest to przykład tak zwanej powierzchni jednostronnej, czyli rzeczy, która obejmuje przestrzeń, natomiast jej nie wydziela. Nie ma wnętrza i zewnętrza. Pan Jacek był zaintrygowany tymi studiami Lecha Tomaszewskiego nad tego typu formami i jako pierwszy w historii architektury przełożył je na architekturę.
Powiem jeszcze może o tej strukturze, pod którą Państwo stoją. To jest rzeźba kinetyczna. Jest to struktura, która się rusza. Ten ruch jest zaprojektowany przez specjalistę. Jest tu robotyka specjalnie zaplanowana i wedle wskazówek autora, czyli Jacka Damińskiego. I tutaj ta instalacja się odwołuje nawiązuje z jednej strony do powieści Ulysses z Joyce'a, który był inspiracją dla niego, a z drugiej strony też ma być takim symbolicznie w pewien sposób oddawać skurcz mięśnia, który co jakiś czas się podejmuje pracę. Natomiast jak pytaliśmy autora, to oczywiście to są odniesienia, ale też jest to bardzo konkretna postać rzeźby. To nie widzimy tutaj żadnego mięśnia ani konkretnych odwołań do powieści. Również mówił, że jest to w pewien sposób symbolicznie dla niego struktura witrażu, który nie jest ruchoma, ale też jedynie nie ożywia go światło, ale też sama ta struktura się rusza. Czyli to można odebrać tak naprawdę tą sytuację w taki sposób, jak Państwo odczuwają. Jestem ciekaw, najczęściej chyba dzieci mają jakieś odniesienia, ale dorośli może też mogą znaleźć jakieś inspiracje.
Ja będę Państwa jakby informować o towarzyszących wydarzeniach, jeżeli chodzi o tego typu struktury i dorobek Lecha Tomaszewskiego oraz jak to wpływało na Pana Jacka. 30 listopada mamy wykład kustoszki Muzeum Akademii Sztuk Pięknych Pani Joli Goli na ten temat. Zapraszamy.
Zapraszamy do następnej sali, gdzie znajdziemy odniesienia również do Lecha Tomaszewskiego, u którego robił dyplom Jacek Damiński.
Ta wystawa w Zachęcie jest taką pierwszą, większą odsłoną dorobku pana Jacka i była poprzedzona badaniami archiwalnymi. My dzięki uprzejmości rodziny mieliśmy dostęp do różnych po prostu papierzysk i różnych sekretnych schowków. No i nie mogliśmy się powstrzymać. Udało nam się na przykład znaleźć pierwszy projekt architektoniczny pana Jacka, zrobiony pod kierunkiem Ichnatowicza, czyli między innymi autora Smyka Warszawskiego. Jest to projekt kawiarni w parku Agricola. Już ten projekt jakby pokazuje jakby mistrzostwo pana Jacka. To był projekt zrobiony w 1958 roku, kiedy pan Jacek był na drugim roku studiów. Jest to taka propozycja dla kawiarni wkopanej częściowo w ziemię, która jest taką lewitującą piramidą nad jakby horyzontem parku. A wkopana jest w taki sposób, że ludzie, którzy siedzą przy stolikach w tej kawiarni, mają wzrok dokładnie na poziomie traw parkowych. Z tego samego roku udało nam się znaleźć zapis fotograficzny, taki kolaż fotograficzny z podróży poślubnej, którą pan Jacek z panią Wiolą Damięcką odbyli na motorze, przejechali całą Europę i odwiedzili najważniejsze ówcześnie wydarzenia architektoniczne, między innymi wystawę budowlaną w Berlinie, Expo 58, odbudowę Rotterdamu, Paryż, budowy Le Corbusiera, między innymi klasztor La Tourette we Francji oraz pracownie artystów na Rivierze Francuskiej. Więc nawet podczas podróży poślubnej pan Jacek, można powiedzieć, pracował.
Mówimy o utalentowanym człowieku, młodym człowieku, który studiował na Akademii Sztuk Pięknych. Wówczas na tej Akademii Warszawskiej był nieprawdopodobnie ciekawy ferment artystyczny. Stworzono wtedy zakłady artystyczno-badawcze i pod kierunkiem Jerzego Soltana, Oskara Hansena, Lecha Tomaszewskiego, Zbigniewa Ichnatowicza, Wojciecha Van Gogha, studenci współpracowali, współtworzyli projekty i również profesorowie wspierali ich dalszą karierę, dalszą naukę. Właśnie przez polecenie swoich studentów pan Jacek Damiński trafił na staże w Paryżu, w Rzymie, to były też właśnie umożliwiające jego rozwój w percepcję świata. Zapraszamy tutaj dalej, zobaczymy jego projekt, który... Jesteśmy tutaj przy projekcie Ścisłe Centrum Warszawy. Jest to projekt, który został złożony przez Jacka Damińskiego i Jana Gotza, wieloletniego jego współpracownika, na konkurs architektoniczny. I merytum tego ich projektu jest stworzenie sytuacji, kiedy siatka ulic warszawskich jest odtworzona. Widzimy Pałac Kultury, który jest pokrojony. I oczywiście pałac zostaje jako ciekawy egzemplarz architektury, bo na miejscu pałacu też przed wojną była inna struktura. Natomiast pan Jacek Damiński z Janem Gotzem zaproponowali taką sytuację, jak on tłumaczył, że tą siatkę, tą strukturę, którą widzimy, czyli to jest typowa struktura kamienic warszawskich, postawić do pionu i odtworzyć te parcele nie tylko w planie horyzontalnym, ale również w planie takim pionowym. Tutaj
pan Jacek był szybownikiem i o mieście myślał jakby bardzo przestrzennie. I ten projekt jest jednym z przykładów, jak można opowiadać o mieście właśnie trójwymiarowym. Czyli to nie jest forma architektoniczna, to nie jest propozycja, jak te budynki powinny wyglądać. To jest raczej zapis tego, że najważniejsza jest przedwojenna struktura własnościowa i jakby parcele w mieście. Ten projekt jest jednym z kilku, które pokazujemy w tej sali, które mówią właśnie o tak zwanej przestrzennej parceli, czyli myśleniu o mieście w ten trójwymiarowy sposób. To, co świeci, to jest właśnie symbol takiej przestrzennej parceli, tak zwany moduł pustopełny, w którym jest równowaga pomiędzy pionem i poziomem, pustym i wypełnionym. Ma tą jakby negatywową strukturę przestrzenną. I ten projekt jest zbudowany z tego typu modułów pustopełnych, jak inne projekty, o których będziemy opowiadać.
Jak najbardziej, jak Małgosia mówi, to jest hipotetyczny projekt, ale również tutaj za młodym człowiekiem jest struktura narysowana przez wówczas architektów i mając na uwadze, na przykład jeżeli taki projekt by wygrał i zostałby zrealizowany, oczywiście musiałby być dopracowany co do struktur tych nowych zbudowanych, ale perspektywa pałacu na przykład byłaby taka, że widzielibyśmy fragmenty pałacu, pałac już przestałby być taką, no nie wiem, totalną dominantą w środku miasta, tylko już byłby widoczny z różnych perspektyw. Jak tu widzimy, plac Defilad jest zbudowany. Ta perspektywa, która kiedyś została przez architektów komunistycznych nadana, że pałac jest widziany do dzisiaj z perspektywy takiego monstrum, takiego giganta, architekt proponuje, żeby odwrócić sytuację i w zasadzie oglądać z ładniejszej strony, czyli ze strony sali kongresowej. Ta strona jest tak zbudowana, że właściwie będąc na ulicy byśmy widzieli czubek Pałacu Kultury, czyli on stałby jednym z elementów miejskiej struktury.
Kolejnym takim projektem opartym o ten moduł pustopełny, czyli takie myślenie na temat przestrzennej ramy nad miejską, nad przestrzenią miasta, jest projekt, który widzą Państwo tam na ścianie, czyli propozycja dla pawilonu belgijskiego na Expo w Sewilli. Projekt pana Jacka i również Jana Gotza z 1989 roku. Dla miłośników architektury pokazujemy ten projekt, dlatego że on bardzo formalnie przypomina zrealizowany budynek telewizji chińskiej na początku tego wieku. Więc to pokazuje, jak pan Jacek antycypował różne jakby architektoniczne wydarzenia. Innym projektem opartym o taki gest formalny jest projekt Uniwersytetu w Kalabrii. Praca konkursowa, która świadomie łamała warunki konkursu. Jest to konkurs przegrany. Natomiast pan Jacek i pan Jan Gold zawsze bezkompromisowo pokazywali swoje idee, nie zważając na to, że będzie to głos w dyskusji, natomiast nie będzie to zrealizowane. Ten projekt również przypomina inne projekty późniejsze, więc też jest z tej puli właśnie przewidujących rozwój debacie architektonicznej. Projekt Uniwersytetu był to projekt takiej struktury wiaduktu, mostu przechodzącego nad Doliną Krati. Logika wydziałów była jakby podporządkowana lokalizacji, czyli geologia w miejscach, gdzie ta struktura stykała się ze wzgórzami, humanistyczne wydziały, antropologia, socjologia nad strukturą miejską, rolnicze wydziały i tak dalej nad polami uprawnymi. Była to taka jakby bezkompromisowy gest.
Tutaj w tym projekcie, w konkursie założenia były takie, że budynek należało zaprojektować wzdłuż torów kolejowych, natomiast autorzy bardzo celowo postawili na odwrotną sytuację, ponieważ uważali, że bardziej niż wygrać należy tworzyć dobre projekty.
My skaczemy po skalach i tematach projektowych, dlatego że to jest bardzo charakterystyczne dla pana Jacka. Pomysły, które realizował szkicując coś w olbrzymiej skali, potem przekładał na mikroskalę, na przykład projekty wystawiennicze. I odwrotnie, to co testował w skali ekspozycji, potem przenosił w skalę urbanistyczną. Dlatego ta pętla się domknie w naszej opowieści, natomiast na razie tak przechodzimy z tematu na temat. Po tej stronie mamy tylko mikrowycinek z dorobku wystawienniczego pana Jacka. Pan Jacek zaprojektował ponad 30 ekspozycji międzynarodowych i nawet w tej małej skali stosował takie makrostruktury. Widzimy projekt w makiecie i w realizacji, za który dostał złoty medal wraz z Wielą Damięcką na wystawie na targach w Plovdiv w 73 roku. I to, co jest ciekawe w tym projekcie, to to, że cała ta przestrzeń wystawiennicza była podzielona na taką aktywną i pasywną podłogę, czyli takie platformy, które były niedostępne, oraz na takich rozpiętych żaglach przezroczystych byłaby wymalowana infografika, czyli była stworzona właśnie taka przestrzenna grafika, w którą widzowie wchodzili. Kolejny projekt wystawienniczy to jest projekt, też dostali brązowy medal tym razem, w Poznaniu z kolejnego roku. I tutaj widzą Państwo przestrzenny etelaż, czyli taką strukturę na grupy towarowe, przemysłowe, które w tamtych czasach wystawiennicy musieli pokazywać na targach przemysłowych. I tutaj autorzy potraktowali te grupy towarowe jako taki krajobraz, dostępny tylko wzrokiem, czyli taki wyniesiony nad widzów, tak żeby po prostu widzowie nie wyszli z tym krajobrazem, bo w dobie deficytów to był problem na wystawach. Trzeci projekt wystawienniczy, który tutaj Państwo widzą, 1974 roku. Jest to wariacja na temat tak zwanej struktury Polexpo. W tamtych czasach wystawiennicy dostawali z przydziału kratownicę, taki system do podwieszania oświetlenia obiektów. No i pan Jacek z panią Wiolą zaprojektowali przestrzeń taką totalną, w którą się wchodzi, bo z tego systemu Polexpo zbudowali wszystko, łącznie z ekspozytorami. Tutaj na postumencie z kolei widzą Państwo makietę tak zwanych ekranów ekspozycyjnych, które pan Jacek od 1974 roku w wystawiennictwie stosował oraz reinterpretację tegoroczną tego samego systemu, na którym pokazujemy te prace. Bo my mamy zawsze takie założenie, że jak robimy wystawy o architektach, którzy sami byli wystawiennikami, no to jakby przywracamy tą gramatykę wystawienniczą ich własnych rozwiązań. I mamy tutaj dwa takie elementy, właśnie te parawany, te ścianki oraz tak zwane chwytki, chwytaki o nazwie Viola, na których prezentujemy kolejny projekt, o którym opowie już Sarmen, który nawiązuje trochę do rozwiązania w Kalabrii. Natomiast proszę zakodować sobie tego węża, te ekrany, dlatego że to zostało przez pana Jacka przeniesione w krajobraz w innym projekcie.
Tutaj, jeżeli chodzi o tą makietę, to jest makieta wystawy o nauczaniu Akademii Sztuk Pięknych, zaprojektowany przez Jacka Damięckiego i Wiolę Damięcką, która była współautorką wielu jego projektów. I ta wystawa była pokazywana w Darmstadt, potem w Paryżu, a na koniec w Białymstoku.
Na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w Auli w 76 roku. Potem pojechała do Darmstadt i mówiła o pedagogice, o pedagogice architektury w nauczaniu na ASP. I była przygotowana merytorycznie przez profesora Urbanowicza i Wiolę Damięcką. Natomiast właśnie wykorzystywała te systemy wystawiennicze pana Jacka, które on wcześniej już zastosował w projekcie, który widać ponad makietą.
Ponad makietą to jest warszawski plener, wystawa którą pokazujemy w formie wydruku. Jest to fotografia z tej wystawy, która była w Pałacu Kultury w Warszawie. Później została pokazana w Berlinie, jak również planu architektonicznego tej wystawy. Tutaj, jak tłumaczył nam autor, problematyką wówczas był dostępność materiałów, również możliwość kreowania oryginalnej przestrzeni przez niego została w taki sposób rozwiązana, że taki karton falisty, który jest de facto lekkim materiałem i niekoniecznie wytrzymałym, tak nam by się wydawało, ale w formie takiej struktury, jaką stworzył, to był bardzo wytrzymały, nawet na nim były pokazywane małe witryny ustanowione. I tam na końcu, tutaj na końcu tego parawanu jest plakat z wystawy Warszawski Plener, na którym artysta pokazuje w dużej skali, właśnie w skali takiej urbanistycznej, problematykę człowieka. Jest to kadr, to była wystawa poświęcona, to była wystawa fotografików warszawskich, fotografujących warszawski przemysł, polski przemysł. Natomiast na tym plakacie to w totalnie abstrakcyjny sposób, tak jak wówczas wielu plakacistów, przekazuje pewne treści, czyli jest kadr, który zatrzymuje człowieka, działania człowieka, ale zarazem jest krajobraz, w którym przy możliwości człowieka.
My pokazujemy ten plakat, dlatego że on ilustruje pojęcie makroskali pana Jacka Damięckiego, czyli skali takiej, w której człowiek występuje jako punkt. Przechodząc do makroskali.
Proszę państwa, więc tutaj jest... To jest totalnie unikalny projekt wystawienniczy. Jest to wystawa terenowa pod tytułem Warszawa 30, która została zrealizowana w 1974 roku na rok rok przed rocznicą wyzwolenia Warszawy. Była taka wystawa w Pałacu Kultury i zaproponowano właśnie Jackowi Damińskiemu stworzenie wystawy plenerowej, którą to on zaproponował, to miało być przed Pałacem Kultury, zaproponował takiej skali, która była niemożliwa do realizacji na placu Defilad, ponieważ ten plac okazał się być za mały. Więc w związku z tym tą wystawę przeniesiono na plac Piłsudskiego, wówczas to się nazywało Plac Zwycięstwa i widzimy realizację wystawy, która jest prawdopodobnie największą instalacją artystyczną w przestrzeni publicznej w Polsce. To jest budynek, znaczy to jest w skali budynku, który jest zrealizowany przy Pałacu Kultury, to jest budynek Fostera. Jest most na wysokości około 4 metrów, o długości 200 metrów i mając możliwości nieograniczone wówczas, zaproponował taką sytuację, znaczy ta wystawa była realizowana przez wojsko, więc autor zażyczył sobie rusztowania z całej Warszawy, czyli budowa przez miesiąc, a tak naprawdę przez półtora miesiąca była wstrzymana budowy w Warszawie, ponieważ wszystkie rusztowania nagle się znalazły tutaj w centrum miasta, żeby widzowie mogli zwiedzać wystawę. Ta wystawa jest bardzo oryginalna z wielu powodów, nie tylko z powodu skali. Z powodu również perspektywy, którą autor proponuje. Widzimy tutaj trzy kolory, biały, żółty i czerwony. Jest to również na tej mapie bardzo pięknie czytelne. Są to, to jest plan szkicowy, jeden z szkiców tego projektu. Co jest ciekawe, że na tych pasach kolorowych były wystawione, to były odrębne wystawy, którą można było oglądać z perspektywy widza, z perspektywy ulicy, jak również można było chodzić przez most i oglądać wystawę z góry. Co jest dosyć oryginalną sytuacją percepcji.
I to jest właśnie bezpośrednie nawiązanie do tego projektu w Kalabrii, że pan Jacek zrealizował w mniejszej skali, ale równie, że tak powiem, imponującej tą układkę. Tą układkę nad placem. Ta instalacja została jakby poprowadzona przez niego w spak, czy raczej niezgodnie z osiowością placu Piłsudskiego, dlatego że najważniejsze dla niego było doświadczanie przestrzeni, jak człowiek był wyniesiony na tą kładkę i jakby przebieg tej kładki kadrował widok w taki sposób, że idąc po tej kładce, może to widać na tym obrazku drugim od prawej. Ta kładka była skierowana na widok wieżyc Kościoła Świętego Krzyża. To, co jest dla nas bardzo ujmujące, to, że tutaj widzą Państwo makietę, a tutaj widzą Państwo realizację. I to dla mnie jest taką podpowiedzią, że inne te niezrealizowane projekty byłyby tak wierne wizji autorów, więc... To jest ważne. Tylko jeszcze powiem, że udało się dzięki Michałowi Januszeńcowi dotrzeć do zagubionych materiałów filmowych. Polecam właśnie obejrzenie kroniki i takich materiałów, które pan Januszaniec znalazł w archiwum. Tu jeszcze warto dodać, że ta instalacja była udźwiękowiona. Kuratorem tej wystawy, czy komisarzem, był Agaton, czyli pan Jankowski. A za dźwięk był odpowiedzialny szef studia eksperymentalnego, pan Mazurek. Czyli mostem tym widz był doprowadzany do tego czarnego krateru, w którym była właśnie zsynchronizowane ze światłem dźwięk. W tym czarnym kraterze była zainscenizowana rzeczywistość Warszawy tuż po wyzwoleniu.
W tym kraterze to jest, czy ta czarna przestrzeń, widzimy również to tutaj, były trzy wystawy. Mówiąc szczerze, wiem dokładnie tylko o jednej, którą powiedział nam autor. Jest to taka struktura, widzą Państwo te kraty, które są ustawione i na tej strukturze, którą widzimy z innej perspektywy, to była wystawa Plany Warszawskie, czyli wystawa o urbanistyce w gigantycznej skali do oglądania z perspektywy ptaka, no, czyli tak jak urbanistykę planują architekci z góry, to tutaj widzowie też oglądali z góry. Tu również była wystawa właściwie drugą wystawę, to co wiem, to jest o ruinach, o wojnie, o trzeciej nie wiem, która była w tym kraterze. Natomiast jeżeli chodzi o te pasy kolorowe, to tutaj były wystawy o budownictwie, o przemyśle i o komunikacji. Tutaj pokazujemy bardzo oryginalną sytuację. Właśnie to jest jednostka mieszkalna, którą można sobie, o której można wymarzyć wówczas. Tak, tam jest defileta. Mamy również, znaleźliśmy zdjęcie z prasy ówczesnej, właśnie żołnierzy, którzy idą w kierunku grobu nieznanego żołnierza, defilują. Na tej planszy to jest na przykład typografia zaproponowana przez autora, typografia tego projektu. To, co jest ciekawe, że właśnie mamy plan architektoniczny, mamy plany.
Mamy pełen projekt architektoniczny, także można to, jakby ktoś chciał, dokonać rekonstrukcji.
Ale dla mnie to jest ciekawe, że to jest architektura pełną gębą, czyli to nie jest tylko zaprojektowanie formy architektonicznej, ale również różnych detali. Tu na przykład mamy notatki, jak te formy ekspozycyjne, na których są plakaty, jak te plakaty mają być zespolone z tym, żeby były odpowiednie. Autor daje bardzo odpowiednie wskazówki, czy proponuje odpowiednią typografię, żeby jego projekt został w odpowiedni sposób odczytany.
A z formalnego punktu widzenia tutaj bardzo ciekawa jest ta właśnie makrostruktura techniczna, taka, ta siatka zrusztowań, o której tak pan Jacek mówi, dlatego że jest to powidok innych jego projektów powiązanych z ideą przestrzennej porteli, czyli projektów dla osiedli społecznych. I tutaj zapraszam do kolejnego projektu. W 1966 roku pan Jacek projektował wystawę opartą o przestrzenny krzyż grecki, który widzimy tutaj na tym kolażu, czyli negatywową formę tego, co uzupełnia moduł pustopełny, czyli ten wydrążony sześcian. I pracując nad tą ekspozycją, to był bardzo prosty pomysł, żeby właśnie na całą ekspozycję, całą grafikę na tego typu krzyżach zaprezentować, zrealizował to w Placu Kultury. Jednak pracując nad tym, zanotował sobie inny pomysł, który zakończył się po 3 latach dyplomem na Politechnice Warszawskiej. Była to idea właśnie przestrzennej parceli dla mieszkalnictwa, czyli zaproponowania takiego pionowego osiedla domków jednorodzinnych. Pan Jacek razem z panią Wiolą tą ideę zanotowali w formie pracy na Biennale w Paryżu w 1967 roku i już w tej, powiedzmy, propozycji widać, na czym to miało polegać. Czyli w takiej makrostrukturze technicznej każdy otrzymywał taką przestrzenną parcelę i w zależności od rozrostu rodziny albo redukcji mógł sobie tą przestrzenną komórkę zmieniać. To było pomyślane, proszę pamiętać, że to są lata 60., jako rzecz uprzemysłowiona. No i tutaj właśnie widzimy helikopterki jako transportujące właśnie te elementy do mieszkań. Z kolei po 3 latach ta forma już, znaczy to przerodziło się to w dosyć bardzo poważne studium, jak taka idealna przestrzenna parcela dla rodziny powinna wyglądać, czy dla pojedynczej osoby. Razem z Sylwią Dobrowolską pan Jacek przeprowadził pełne studium struktur rodzinnych i ich potrzeb oraz jakby przeliczył to na wymiarowanie zainspirowane modulorem.
Jeżeli chodzi o ten projekt, to jest struktura, która rozrasta tak jak rodzina rozrasta, czyli kupujemy przestrzenną parcelę, kupujemy jednostkę, a w momencie, kiedy mamy większe potrzeby, na przykład rodzinne, to dokupujemy kolejną przestrzeń, czyli kolejny box. To jest taka optymistyczna propozycja sprzedaży powietrza, która do dzisiaj jest praktykowana.
Tutaj pan Jacek, mówiąc o tym projekcie, mówi o znaczeniu jakby kontaktu z horyzontem. Ten projekt był robiony pod kierunkiem Heleny Syrkus, czyli pan Jacek operował całym tym językiem powiązanym z ideą osiedla społecznego. Operował pojęciem sąsiedle, czyli taki zapomniany już termin, to jest jednostka mniejsza niż osiedle, czyli jednostka, gdzie wszyscy mówią sobie dzień dobry, bo wszyscy się znają. I ta idea pokazywała właśnie taki inny model myślenia o zamieszkaniu, że my teraz jakby przeprowadzamy się z miejsca na miejsce, jeżeli zmieniają się nasze potrzeby. Natomiast tutaj chodziło o to, żeby ta przestrzeń się zmieniała, natomiast my, żebyśmy byli ukorzenieni w tej tkance społecznej. I ta propozycja to była propozycja dla Ursynowa. Wtedy wszyscy myśleli w kategoriach takich pasów zurbanizowanych. To widzimy, zresztą zrealizowane na Ursynowie. Że cała ta struktura osiedla jest opisana na układzie metra warszawskiego.
Tutaj o tyle jest to ciekawe, że właśnie ta struktura, tak jak rozumiemy, to stoi na dwóch pałach, na dwóch kolumnach i pod nim jest przestrzeń, czyli może to być pas, natura, a więc tak naprawdę też z perspektywy widza z poziomu ulicy to jest mniej inwazyjna, czyli mamy bardziej dostępną przestrzeń, aniżeli jeżeli to by było zakotwiczone w ziemi. Te formy, to akurat mamy model z czasów 69 roku, to jest 2012 roku z wystawy, którą Małgosiata była kuratorką w wystawy Synchronizacje. Te modele, ten projekt nam mówią o tym, że znaczy jakbyśmy wyobrażali, co to jest możliwe. Właściwie to jest pytanie hipotetyczne. Nie wiem, czy wówczas możliwości konstrukcyjne, materiałowe dałyby taką możliwość, żeby stworzyć taką strukturę. Prawdopodobnie tak, bo jednak były realizowane różne rzeczy. Jeżeli chodzi o ten dyplom tej struktury zmiennej, wystawienniczej, na przykład ekspertka, która dostała materiały od nas, to powiedziała, że to jest bardzo ciekawy projekt, jak najbardziej możliwy do realizowania, a więc dobrze zaprojektowany.
Tutaj w tej propozycji jakby realizowalność nie była najważniejsza, to raczej było właśnie ćwiczenie z analizowania struktury rodziny i myślę, że w obecnej debacie na temat mieszkalnictwa społecznego to jest na przykład studium, do którego warto wrócić, bo jakby te sprawy oczywiście się zmieniają, zmieniają się struktury rodzinne, natomiast wszyscy mamy dosyć podobne jakby udomowione zwyczaje.
Projekt ten opisuje Helena Syrkus w swojej książce. Jest również opisany w tym filmie. Bardzo polecamy, żeby filmy złożone przez Michała Januszańca zostały przez Państwa oglądane. One są bardzo ciekawe.
Ten projekt również jakby uruchomił się w wyobraźni pana Jacka dzięki temu, że był właśnie szybownikiem. I my tutaj jeszcze tylko zaznaczamy obecność takiego wielkiego studium, które pan Jacek prowadził. Wciąż prowadzi od 1996 roku. Jest to idea miasta binarnego Warszawa-Łódź. idea odsunięcia się z rozwojem Warszawy od Doliny Wisły, żeby uchronić Dolinę Wisły i przekierowanie tego uzbrajania urbanizacji w kierunku Łodzi. Po to, aby powstało tak zwane miasto Duopolis, czyli Warszawa-Łódź, z takim katalizatorem w środku, lotniskiem w Starachowicach, w Skierniewicach, sorry, w Skierniewicach.
Teraz dochodzą do nas jakieś takie prasowe informacje, że ten projekt ma zostać realizowany przez obecny rząd. Zobaczymy, czy zostanie uruchomiony.
Tym jakby akcentem właśnie na te atrybowania przejdziemy do sali, która cała jest poświęcona sile żywiołów i właśnie doświadczaniu przestrzeni całym sobą. Ja tylko zapowiem warsztaty, które będą 10 grudnia z panem Jackiem na basenie w Pałacu Kultury. To będą warsztaty pływackie. Pan Jacek oprócz tego, że jest szybownikiem, jest też pływakiem. W 2007 roku przepłynął Zatokę Pucką i uważa, że tylko człowiek w slipach, nieuzbrojony, jest w stanie doświadczyć przestrzeni całym sobą, więc zapraszam na basen, zapisy przez formularz zachęty. Będziemy pływać z panem Jackiem Damińskim.
Czyli będziemy doświadczać przestrzeni wspólnie z nim. Zapraszamy do następnej sali.
Pan Jacek Damiński wrócił na Plac Piłsudskiego z kolejną makroinstalacją, czyli taką wielką terenową formą w roku 94, czyli 20 lat później po... Co? 20? W 94. Po instalacji Warszawa 30. Tym razem była to makroinstalacja Chmura. Pan Jacek rozpiął nad Placem Piłsudskiego 3200 metrów kwadratowych spadochronowego jedwabiu, który no, był hołdem, a raczej jakby upamiętnieniem zmierzchu Powstania Warszawskiego. Tutaj mamy zarchizowany fragmencik tej tkaniny. A na projekcji widzą Państwo, jak to wyglądało. Również w tej makroinstalacji, również ta makroinstalacja była udźwiękowiona i dźwięk do tej instalacji wykonał również pan Mazurek. Natomiast nie udało nam się dotrzeć do zapisu tego dźwięku. Tkanina była rozpięta na systemie takich trójnogów z żerdzi, okorowanych własnoręcznie przez pana Jacka. Była rozpięta przy udziale uczniów szkoły Cervantesa oraz również Wojska Polskiego. Proszę sobie wyobrazić, to było jak kilka żaglowców, taka była siła tego żagla. I ona była zaprojektowana, konstruktorem był pan Słowik, konstruktor, który wiele lat współpracuje z panem Jackiem Damięckim, również tutaj wspierał tą instalację, mechanostrukturę w pierwszej sali. I ten żagiel miał zaprojektowane przepony po to, żeby jakby regulować napięcia tej tkaniny oraz tkanina ta była zrównoważona przez system balastów, takich worków z piaskiem. Więc pomimo tego, że to była też jakby czasowa instalacja, był wykonany pełen projekt architektoniczny, który przeszedł procedury akceptacji. Były wykonane makiety, które były badane w tunelu aerodynamicznym. Więc jakby jeżeli chodzi o przygotowanie tej makroinstalacji, to również mamy całą dokumentację.
Upamiętnienie, motyw wojny, pamięć bardzo często pojawia się w twórczości tego twórcy. Tutaj na tej ścianie mamy obraz, który jest obrazem ołowianym. To jest ołów ujęty w kadr w Blade Runner. Artysta mówił, że pamiętać dzieciństwo, że jak się rozpoczęła wojna, to właśnie w moment wojny pamięta jak takie morze ołowiu, pocisków ołowianych. Wówczas był w drodze
Ojciec pana Jacka był architektem w Gdyni. Pan Jacek bardzo często spędził dzieciństwo właśnie nad wodą, nad morzem. I właśnie wstała mu w wyobraźni taka łowiana ściana wody, w momencie, gdy dowiedział się o wojnie.
Właśnie to jest rodzina architektów. Bohdan Damiński zaprojektował dom żeglarza, zabytek w Nowym Mieście nowoczesnym polskim w Gdyni, jak również tam jest przystań zaprojektowana przez niego. Natomiast teraz jego syn wspólnie z pracownią IEMS Architekci wygrali konkurs architektoniczny i będą realizować budynek obok. Także tutaj historia zatacza w pewien sposób koło.
W tej sali pokazujemy prace, takie jakby studia i elementy doświadczalne, które pan Jacek wykonał. Dla pana Jacka jakby wyzwaniem była seria konkursów organizowana przez Centrum Designu w Osace w Japonii i kilkakrotnie jakby przygotowywał pracę na konkursy tej organizacji. Wygrał ten konkurs w 1997 roku. To można powiedzieć jest taka największa wygrana, jeżeli chodzi o konkursy pana Jacka, bo przeskoczył ponad 500 konkurentów wtedy. My tej pracy nie pokazujemy, bo ona jest dostępna. Pokazujemy właśnie te prace konkursowe, które nie zostały zauważone, jak to mówi pan Jacek. A pokazujemy je dlatego, że one pokazują tę zabawę z tymi żywiołami. To jest praca wykonana w 1999 roku na schronienie dla rozbitków na morzu. Tak, którzy szukają schronienia na morzu. I była to taka pływająca wyspa, która zakotwiczona dziobem, który jakby przez to zawsze ustawiał się do fali w poprzek, znaczy jakby tworząc taką zaciszną zatoczkę od tyłu, czyli można było właśnie przycumować od tyłu, więc jakby receptura bardzo teraz jakby aktualna. Od drugiej strony widzimy projekt, który pan Jacek wysłał na konkurs zatytułowany Wiatr. Jest to dryfujący namiot. Jest to taki płaszcz na osobę, która żegluje, znaczy wiosłuje w łodzi wioślarskiej typu skif i która pozwala właśnie dryfować, czy to w deszczu, czy oddawać się właśnie parciu wiatru i tak dryfować bezwolnie po wodzie jeziora. I pan Jacek jakby wybudował to i jakby doświadczał tej takiej sytuacji.
Tutaj wracając jeszcze do tego projektu, tego schronienia, z tej strony mamy rysunek architektoniczny, jeden z wielu, który przywołujemy. Jest struktura mieszkania tymczasowego, czyli to jest jakby struktura hotelu. Każde takie koło to jest piętro i zostały zaprojektowane przez niego meble, formy, gdzie ktoś, kto ucieka przed wojną, przed jakimś żywiołem, może się schronić tymczasowo, żeby dalej odbyć swoją podróż. Zapraszamy dalej.
Po tamtej stronie mamy kolejną propozycję konkursową na konkurs w Osace, czyli most rozpływający się, zaproponowany przez pana Jacka na zasadzie takiej rozpływającej się kry. Łódka pod naporem dziobu łódki ta struktura się rozstępowała, natomiast potem powracała na swoje miejsce dzięki systemu łańcuchów, które pod wodą spinały te pomosty pływające. Z tej strony z kolei mamy projekt, który tak naprawdę był bezpośrednią przyczyną, dlaczego my się zainteresowaliśmy postacią pana Jacka Damięckiego. Jest to projekt Legenda, wspominany przez Sołtana, wspominany przez Stanisława Tyma w felietonach. Projekt, który w formie szkiców był pokazywany w Ameryce na amerykańskich uczelniach, który dostawał aplauz widowni. My tego projektu po prostu przez bardzo długi czas nie byliśmy w stanie odnaleźć, ale w końcu się udało. Jest to basen topologiczny, czyli pierwszy w historii przełożenie formy jednostronnej, formy topologicznej na propozycję architektoniczną. Basen topologiczny nie ma wnętrza ani zewnętrza, jako że jest powłoką jednostronną, natomiast obejmuje masy wody. Pan Jacek naszkicował trzy propozycje. Basen ziemny, basen pływający w wodzie otwartej oraz basen wiszący w powietrzu. Urok tego pomysłu polega na tym, że w scenariuszu zimowym pod wpływem różnicy ciśnień, pomimo tego, że nie ma wnętrza i zewnętrza, powłoka tego basenu staje się wypukła i można trzeba wpłynąć, żeby wypłynąć z tej struktury. Natomiast w scenariuszu letnim ta powłoka opada i staje się drugą nicką basenu. To jest basen topologiczny, był opisywany przez Lecha Tomaszewskiego. Jakby odsyłam Państwa do tego opisu, gdyż on jest jakby najbardziej ilustrujący, na czym polega wyjątkowość tego, że udało się w końcu formę topologiczną przełożyć na propozycję architektoniczną. Drugim projektem, który również był wariacją na temat tak zwanej butelki Kleina, jest nawodny pawilon obrotowy, taka dryfująca grota na wodzie. To była propozycja dla ludzi też w łodziach bezsilnikowych, które stały na wodzie, natomiast forma tego pawilonu się nad nimi obracała, powodując, że możemy obserwować zmienne lustro wody i cieszyć się jakby zmienną geometrią nad nami. Czyli to są takie propozycje, które dla nas, architektów, są ciekawe, dlatego że no, bawią się czystą geometrią. Czyli jakby przywracają tą wiarę w to, że architektura dotyczy właśnie medium przestrzeni.
Mamy do czynienia z architektem, który cały czas eksperymentował, cały czas, jeżeli chodzi o architekturę, o naukę, o tą dyscyplinę, wytaczał kolejne granice, czy właściwie przekraczał te granice, które sam wytyczał. I pokazujemy tutaj również projekty, to jest szkic Wisły, hipotetyczny szkic takiego przebiegu, drugiego przebiegu rzeki. Musimy mieć świadomość, że Wisła przez wieki zmieniała swoje koryto, niekoniecznie pływała tędy, tak jak znamy dzisiaj, którędy płynie dzisiaj. Mamy wiadomości od autora, ja nie wiedziałem o tym, że Saska Kępa kiedyś była lewobrzeżną Warszawą, nie prawobrzeżną, że Wisła płynęła dalej. Czyli mieliśmy, koryto się przesunęło tak przez te wieki.
Pan Jacek ma odwagę projektować nowy przebieg Wisły i tutaj jest właśnie taka notatka, jak z portu praskiego poprzez jeziorko Kamionkowskie, Gocławskie i tak dalej, te cieki wodne istnieją. Natomiast pan Jacek ma taką propozycję, żeby właśnie to starorzecze jakby podkreślić i przywrócić kępowatość Saskiej Kępie.
On przez lata, Jacek Damiński przez lata wykładał na Akademii Sztuk Pięknych, ale również w szkole SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Architektura Krajobrazu. Tak. I na tej katedrze właśnie bardzo często rozważano różne hipotezy, hipotetyczne projekty, różne scenariusze, również przebiegu Wisły.
I tutaj tą tkaninę z tej makroinstalacji Chmura my prezentujemy w tej strukturze wystawienniczej, dlatego że tutaj pan Jacek mówi, że to jest taka właśnie podziemna rzeka, jak to koryto, które proponuje otworzyć. Tutaj na końcu mamy tak, projekt pracowni Jacka Damińskiego, który jest na końcu tego przebiegu Starej Wisły usytuowany, zlokalizowany. To jest pracownia w Skrzypkach, mniej więcej Falenica, Wawer, do której do pracowni zapraszamy Państwa 7 stycznia. Tam będziemy mieli taki wyjazd studyjny, będziemy oglądać różne projekty, których nie odsłoniliśmy na tej wystawie. Będziemy rozmawiać z Jackiem Damięckim. Natomiast przestrzeń ta jest bardzo ważna dla dorobku pana Jacka i pana Jana Gotsa, dlatego że przez całe lata 80. to była galeria, w której były organizowane różne pokazy na temat przestrzeni. My pokazujemy ten projekt, dlatego że budowa tego domu była bezpośrednią przyczyną i inspiracją dla makroinstalacji Chmura. Pan Jacek wybudował ten dom własnoręcznie i podczas murowania rozpinał nad swoją głową mniejszy spadochron, bo zaledwie 60 metrów kwadratowych, jako taki zacieniacz podczas tych prac murarskich. No i jakby pracując pod tą tkaniną, jakby rozmyślał na temat tej makroinstalacji, która jest tematem tej sali.
Jeżeli chodzi o ten dom, fotografię mamy z drugiej strony. Jest to piękna struktura, która się składa z dwóch pełnych elementów, tak jakby z dwóch budynków, które są zadaszone. Pomiędzy nimi jest zadaszona przestrzeń i zamknięta oknami. Czy to są, to jest... Z powrotem jesteśmy w jego teorii, to jest sytuacja pełna i pusta zarazem. Na tej planszy pokazujemy trzy wystawy zrealizowane w tej pracowni w Skrzypkach. Pierwsza wystawa na pierwszym kadrze, druga wystawa na dwóch kadrach i trzecia wystawa na trzech kadrach. To są różne działania, które pokazują, jak można tworzyć, współtworzyć, komponować i realizować przestrzeń. Bardzo fascynujące są szczególnie drugi i trzeci projekt. W drugim to jest malarstwo. Widzimy skalę, bo autor maluje wielkoformatowe płótna, murale, natomiast te murale znajdujące się w domu tworzą taką dodatkową przestrzeń, tworzą specjalną sytuację. Tutaj możemy powiedzieć, że buduje przestrzeń malarstwem. Natomiast w drugiej sytuacji dom mamy w tym kadrze umiejscowiony w stosunku do tej struktury, która jest zbudowana, stworzony jest kadr. Widzimy koniec tego kadru, czy widzimy kadr ze środka pracowni. Chodziło o to, żeby doświadczyć przestrzeń poprzez obserwację horyzontu. Są obcięte pnie drzewa i ustawione w taki sposób, że to wyrasta od w sytuacji takiej poziomu najniższego do poziomu 1,5 metra około.
Ta pierwsza odsłona w Skrzypkach, to jest 87 rok, pierwsza ilustracja, pokazuje moduł pustopełny w formie jakby płaskiej, takiej ramy przestrzennej. To był taki ekran, który ilustrował teorię pana Jacka, pierwszy manifest taki na temat właśnie przestrzeni, czyli synkretyzm topologiczny. Tutaj państwo mają na ścianie, to są takie teksty już dla wnikliwych bardzo osób, w których pan Jacek właśnie przekazuje swoją teorię na temat przestrzeni. Dla nas jako kuratorów jakby cechą charakterystyczną jest to, że zazwyczaj w architekturze dochodzi do syntezy, czyli z wielu jakby wątków jest jakby destylowany pomysł. Dla pana Jacka charakterystyczne jest to, że on jest właśnie synkretyczny, czyli że podpina wiele wątków nurtujących go się ze sobą spina i jakby wypływa w totalnie innej skali albo w totalnie innym temacie. Wydaje nam się, że to jest jakby nietypowe podejście jak na architekta, natomiast jakby widząc jego dorobek, jakby wiemy, że poszerzył pole dyscypliny architektonicznej i może to synkretyczne podejście jest dużo lepsze.
Jeszcze powiem o tkaninie. Mamy tutaj fotografię, początek budowy jego domu. Żeby stworzyć możliwość pracy latem, kiedy było gorąco i słonecznie, wypożyczył tkaninę z Aeroklubu Warszawskiego, czyli tkaninę jedwabną. To jest ta tkanina, akurat w tym wypadku farbowana na czarno, która stworzyła dla niego takie schronienie, zadaszenie i prawdopodobnie to było inspiracją później włączenia tej tkaniny w tą instalację, czyli w chmurę, czy w instalację, którą zrealizował w Orońsku, czyli jest pokryte są kamienie, rzeźby i tworzą taki abstrakcyjny, piękny krajobraz. Wiemy też, mamy również materiały, tylko nie pokazujemy na tej wystawie, zrealizował również taki projekt w Jedwabnem, wówczas kiedy było bardzo głośno, że należy upamiętniać, należy przywrócić pamięć ludziom, którzy zginęli w tej wsi, to mając taką wewnętrzną potrzebę, to z tej tkaniny uszył specjalną strukturę, czyli wkomponował plastikowe formy tożsame ilością tyle osób, których prasa podawała, że zginęło tam w stodole, to on wszył w tą tkaninę, pojechał i rozłożył tam w Jedwabnym, tylko że się okazało, że tego dnia jest otwarcie pomnika, więc borowcy ściągnęli artystę z tym materiałem artystycznym swoim, bo nie był przepisany w obchody państwowe.
Zapraszamy właśnie Państwa do skrzypek tego 7 stycznia, żeby jakby obejrzeć pozostałe projekty pana Jacka. My razem z Fundacją Polskiej Sztuki Nowoczesnej dopiero zaczęliśmy dbać o ten dorobek. Te wszystkie prace po prostu były w stanie rozpadu i powoli przechodzą przez proces konserwacji, digitalizacji i powstaje archiwum Jacka Damięckiego. Wydaje nam się, że to cały czas wyskakują z szuflad jakieś projekty, o których nie wiedzieliśmy. Wydaje nam się, że to, co widać na tej wystawie, to jest jakieś 25-30% dorobku pana Jacka, więc liczymy na to, że jest to wystawa jedna z wielu.
Jeżeli chodzi o tą tkaninę, jeszcze dodam, że żeby rozłożyć tutaj, to zostało przez kolegów, przez architekta Simone de Jacobis i zespół Zachęty rozpięta w sali Matejkowskiej, czyli Państwo znają pewnie Zachętę. To ma około...
Ten kawałek ma 20x40 metrów, ten tutaj, co jest tutaj upięty, więc jest większy niż ta największa sala tutaj w Zachęcie.
Zapraszamy serdecznie na wydarzenia towarzyszące tej wystawie, czyli wykłady, warsztaty.
Najbliższe wydarzenie to będzie wykład pani Joli Goli, kustoszki Muzeum Akademii Sztuk Pięknych na temat, kilka refleksji na temat form topologicznych Lecha Tomaszewskiego. 8 grudnia mamy wykład pani Kai z Instytutu Lekkich Struktur, Freja Otto ze Stuttgartu na temat kontekstów i samego dyplomu pana Jacka, pierwszego dyplomu z 1961 roku, tej struktury powierzchniowo-zmiennej. 10 grudnia mamy basen.
Mamy również spotkania z Jackiem Damięckim, z Wiesławem Słowikiem, to wszystko jest do sprawdzenia, będzie do sprawdzenia na stronach Zachęty. Natomiast też muszę powiedzieć, że ta wystawa, która jest być może i lekka, i dobrze zaprojektowana, ale jednak zrealizowana przez około 50 osób, włączając takie ścisły zespół Zachęty, ale również specjalistów z zewnątrz, bo konserwatorów to było prawie chyba 8, którzy zajmowali się różnymi mediami, żeby móc je Państwu pokazać. Także tu muszę powiedzieć, że dziękujemy wszystkim, którzy się przyczynili do powstania tej wystawy.
A przede wszystkim dziękujemy panu Jackowi za inspirację i zachęcie. Dziękujemy. Pytania. Jak ktoś ma pytania, to bardzo chętnie odpowiemy albo powrócimy do któregoś z projektów. nie dom, najbardziej aktualne z fotografie domu są z tej strony. Widzimy na przykład, że ta przestrzeń środkowa, pusta, mieści szybowiec, który cały czas panu Jackowi przypomina o tej możliwości przechodzenia ze skali do skali.